Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie fanów Stelmetu Enei BC Zielona Góra. No, te ostatnie spotkania to nie jest oczywiście raj do oglądania dla kibiców, ale mistrzowie Polski na szczęście dwa ostatnie spotkania wygrali. W tym tygodniu dwa mecze, w poniedziałek Miasto Szkła Krosno, wczoraj na rozkładzie Stelmetu King Szczecin, i te dwa mecze będziemy w tym programie dzisiaj podsumowywali, a zaczniemy od meczu w Krośnie, od spotkania, w którym Stelmet wygrał 97-95, ale męczył się przeokrutnie, słabo grał w obronie. Wprawdzie dobrze zaczął mecz od wysokiego prowadzenia, ale potem prowadzenie stracił. Anton Godefors w drużynie z Krosna szalał, rzucał z nieprawdopodobnych pozycji za trzy. Stelmet nie mógł tego powstrzymać. Było też sporo błędów pod koszem w obronie i niestety do końca, do ostatnich sekund trzeba było walczyć o zwycięstwo. Na koniec mogliśmy odetchnąć i powiedzieć głośne uff. Natomiast nie dało się ukryć, że Stelmet ma problemy po raz kolejny, który to już raz w tym sezonie, zwłaszcza w defensywie. W tym spotkaniu Stelmet zagrał oczywiście bez Adama Hyceniuka. Tomasz Kelat, jak pamiętamy, to też informacja z tego tygodnia, jest już po operacji, a najprawdopodobniej w tym sezonie już nie wróci na parkiet, no chyba że się jakiś cud wydarzy. W tym spotkaniu Stelmetowi Hyceniuka zdecydowanie brakowało pod koszami. Natomiast teraz podsumujemy sobie mecz, a zaczniemy od Łukasza Koszarka, który po raz kolejny właściwie irytował się na to, że tej obrony, pomocy w obronie nie ma, że niektórzy o obronie zapominają, a niektórzy to sabotują w ogóle, ma się wrażenie. Momentami te defensywy.
Kapitan Stelmetu Zielona Góra Łukasz Koszarek. Namęczyliście się tutaj straszliwie. 95 punktów straconych. Co pan powie o tym dzisiejszym waszym występie?
No, blisko kompromitacji było na pewno. Graliśmy bardzo słabo w obronie, bo atak funkcjonował dobrze, szczególnie w pierwszej połowie. Natomiast no, za łatwo dawaliśmy sobie rzucać punkty i tyle. To jest w sumie nasz znak rozpoznawczy, że łatwo sobie dajemy punkty rzucać i no co, dwa mecze się trochę powalczyliśmy, dwa mecze trochę się zmieniło. Dzisiaj niestety był powrót do przeszłości.
Jak to ocenić? Właściwie no, to banalne pytanie pada. Dlaczego ten powrót do przeszłości? Bo przeciwnik z dołu tabeli?
Nie wiem dlaczego. To myślę, że dużo było rozmów i dużo było sytuacji. No, po prostu tak to czasami się zdarza. No, najważniejsze dzisiaj wygrana i gramy za dwa dni kolejny mecz.
Widać było momentami, że jesteście źli na siebie, tak? Ktoś do kogoś miał pretensje o brak pomocy. Tej pomocy, mam wrażenie, bardzo często brakowało w defensywie.
No tak, no to prawda, bo no, ciężko się gra w pomoc, jeżeli w jednej akcji no, walczymy, w drugiej nie, i później po prostu tak to wychodzi, że jeden raz ten pomagający mówi: pierdziele, raz pomogłem, nikt mi nie pomógł, no to dlaczego ja mam kiedyś później znowu pomagać? I tego zaufania brakuje do siebie. I
play-offy nadchodzą właściwie
wielkimi krokami
nadchodzą, tak jak pan mówi. Jak oceniać waszą dyspozycję w tej chwili? Czy już się martwić o te play-offy?
No ja myślę, że możemy się martwić na pewno, bo nasza gra faluje bardzo, więc na pewno można się martwić.
Jeżeli kapitan Stelmetu mówi, że można się martwić o tę formę, a przecież do play-offu dwa tygodnie już ledwie zostały, to martwimy się odrobinkę. W tym spotkaniu znakomicie zagrał Boris Sawowicz, który zdobył 28 punktów. Po spotkaniu zadałem mu pytanie o tą nikłą przewagę Stelmetu, o to, że stracił 95 punktów. Sawowicz powiedział mi tylko, że no cóż, sytuacja jest taka. Najważniejsze, że wygraliśmy, ile punktów straciliśmy, to nieważne, bo przecież nikt nie pyta Golden State Warriors o zwycięstwa, nawet jeżeli traci grubo ponad 100 punktów, bo potrafi rzucić jeszcze więcej, więc najważniejsza jest wygrana. I mówił też Sawowicz, że zespół musi się trzymać razem w tej chwili po stracie Tomasa Kelatiego, bo skróciła się rotacja. Mówił też, że zwycięstwa są teraz bardzo ważne w końcowej fazie sezonu, żeby zająć jak najlepszą pozycję przed play-offami. Co prawda, to prawda, szkoda, że tego Borisa Sawowicza swoją drogą nie było wczoraj w spotkaniu z Kingiem Szczecin. A my w dalszym ciągu jesteśmy w Krośnie, a zagadujemy teraz Fifiego, czyli Filipa Matczaka. Fifiego, który był przywiązany do ławki przez kilka spotkań. Nagle w Ostrowie w 32 minucie wypuszczony przez trenera Urlepa w bardzo trudnym momencie dla Stelmetu. No ale nie da się ukryć, że ostatnie tygodnie wydawało się, że poziom frustracji w tych ostatnich tygodniach to Filipa Matczaka rośnie i rośnie i rośnie, więc postanowiłem go w Krośnie poza oceną spotkania z Miastem Szkła zapytać też właśnie o to, jak on na tej ławce się czuł i czy właściwie rozumie, czemu nie za wiele grał. Wczoraj na szczęście już w pierwszej piątce, trochę z powodu tego, że Tomasz Kelati nie gra oczywiście, no i w Krośnie więcej również grał, tam też wyszedł w tej pierwszej podstawowej piątce. Posłuchajcie Fifiego.
Widziałem, że rozmowę długo miał pan z trenerem Urlepem po meczu, to tłumaczył panu, co było nie tak na boisku w pańskim wykonaniu?
No tak, no co nieco sobie tam wyjaśniliśmy, co było na boisku, jak grałem, jakie błędy, co, więc myślę, że to jest potrzebne na pewno w moim wypadku.
Muszę pana zapytać, czy pan w ostatnim czasie, pana frustracja rosła i rosła, duża była, bo nie było pana prawie na parkiecie w ostatnich wielu meczach?
To nie jest jakaś tam lekka na pewno sytuacja dla mnie. Ja staram cały czas się dać siebie wszystko. Myślę, że teraz w przypadku kontuzji Tomasa będzie trzeba w jakimś stopniu jak najlepiej go zastąpić. Nie mówię tutaj o samej swojej osobie, że dostanę jakąś szansę, ale o całej drużynie. Tak jak to trener powiedział na konferencji, że będzie trzeba to tą lukę wypełnić. Myślę, że ja też będę starał się dać na pewno jak najwięcej, jak najlepiej od siebie. Nie jest to jakaś lekka dla mnie sytuacja, ale mam nadzieję, że się odnajdę w tym jak najszybciej.
W pierwszej piątce pan wyszedł przeciwko Miastu Szkła Krosno. To zaskoczenie, że nagle, ja wiem, że Kelat, jego kontuzja taki, że go nie ma, ale Filip Matczak, który do tej pory prawie nie grał, nagle dostaje pierwszy ten starting five?
Znaczy, panie Jacku, no w tym sezonie wychodziłem też w spotkaniach w pierwszej piątce już za kadencji trenera Urlepa. No, po prostu muszę wyjść na boisko i dać siebie jak najwięcej, jak najlepiej.
A pan rozumie, czemu pana tak mało na tym boisku?
Może po prostu jest nas dużo. Nie wiem, no, ciężko im powiedzieć.
A co trener panu na przykład w takiej rozmowie mówi, o jakich błędach pańskich, jeżeli mówi o błędach?
Znaczy, no te błędy, które się popełniło w trakcie meczu, więc no jej tylko przekazał mi je i powiedział, że no, nie powinny się one wydarzyć. No, i zgadzam się z tym.
O dzisiejszym meczu słówko na samo zakończenie. Strasznie się namęczyliście. Co się działo z tym Stelmetem dzisiaj w walce z drużyną z przedostatniego miejsca w tabeli?
Po Jasku, no ja myślę, że tutaj nie ma co patrzeć, czy to ostatnia ekipa, czy to ekipa z playoffów, czy ekipa walczy o playoffy, czy jest czołówka. Każdy chce z nami wystąpić jak najlepiej, pokazać się jak najlepiej, grać jak najlepszą koszykówkę. Każde spotkanie dla nas jest naprawdę bardzo ważne i w każdym spotkaniu tak samo chcemy wygrać.
Znaczy, ładnie to wszystko brzmi, natomiast pan doskonale wie, że tu nazwiska zestawimy i tu nazwiska zestawimy, to mamy mistrzów i mamy ludzi, którzy albo mają dużo lat, tak? Albo są na dorobku, albo są ludźmi bez wielkich nazwisk. To jak się potem patrzy wyrównany mecz, to się człowiek dziwi.
Każdy wychodzi na boisko i gra jak najlepiej przeciwko mistrzowi Polski. Tak jest i tak było. I ja pamiętam, jak ja grałem przeciwko Stelmetowi i zawsze się chciało grać jak najlepiej. Wszystkie ekipy szczołówki zawsze się chciało grać jak najlepiej. Były lepsze dni, gorsze dni, ale zawsze było to ta mobilizacja na wysokim poziomie. Myślę, że u nas, nie wiem, no, są elementy, które na razie jakoś jeszcze nie funkcjonują.
Cały czas
pracujemy nad tym, żeby grać jak najlepiej, jak najlepszą koszykówkę, prezentować się na boisku jak najlepiej, wygrywać każde spotkanie. Chcielibyśmy, żeby jest przeciwnik z Krosna, wygrać to spotkanie 20, pewnie, żeby czołowi zawodnicy odpoczęli. Wiadomo, chciałoby się tak, no.
No nie idzie.
Okej,
no.
Wyciągamy wnioski z tego. Dzisiaj może powiedzmy tak, mamy co dwa dni mecze, okej, jest to przedsmak playoffów. Patrzymy, jak funkcjonujemy w tym. Z dzisiejszego spotkania wyciągamy to, wygraliśmy spotkanie w końcówce na styku. Uważam, że Krosno nie zagrało dzisiaj słabego spotkania, zagrało dobre spotkanie. Trafiali naprawdę ciężkie rzuty za trzy, przez ręce. A wiadomo, to jest też po naszej stronie, że gdzieś tam dawaliśmy im, nie wiem, czy pozycję, czy coś, ale to też były ciężkie rzuty. My naprawdę staramy się w każdym spotkaniu grać jak najlepiej i cały czas układać te puzzle, żeby to zafunkcjonowało w jakim najlepszym stopniu się tylko da.
Po tym meczu w Krośnie pokłócili się obydwaj trenerzy, Kamil Piechucki i Andrzej Urlep. Na konferencji prasowej Urlep odpowiedział na moje pytanie o to, że Piechucki zarzucił mu, że pomogli Stelmetowi sędziowie. Natomiast Kamil Piechucki, odpowiadając na pytanie Radia Zielona Góra, o to samo mówił, że Urlep uraczył go takimi słowami, że nie chciałbym tych słów usłyszeć. No, zostawiamy już Krosno w każdym razie. O 21:00 nasi koszykarze z tego Krosna wyjechali, około 4:00 rano byli w domu. Trochę się przespali oczywiście i wieczorem we wtorek przyszli na trening do hali CRS, a w środę wieczorem, czyli wczoraj, grali z Kingiem Szczecin. I o ile tak uczciwie sobie powiedzmy, do Krosna jechaliśmy z takim przekonaniem, że to Krosno musimy pokonać, bo to przedostatnia w tej chwili grająca drużyna w tabeli Polskiej Ligi Koszykówki, o tyle patrząc na formę Stelmetu w Krośnie, trochę się chyba obawialiśmy meczu z Kingiem Szczecin, bo ten King naprawdę rewelacyjne mecze potrafił grać w ostatnim czasie. Wygrał m.in. z Anwilem Włocławek. Poza tym walczy o play-offy, więc wiadomo było, że zagra u nas z determinacją. I wczoraj determinacja Kinga była ogromna. 39 razy zmieniało się prowadzenie w tym spotkaniu. 25 trójek oba zespoły rzuciły, trafiły. Poza tym no, było na styk cały czas. Było nerwowo, było emocjonująco. Na szczęście w końcówce nasi wygrali. Florence przejął mecz, choć wcześniej strzelali Zamojski i Kikowski w pierwszej połowie, a w drugiej połowie Medlock, Kikowski i Florence właśnie. Florence w każdym razie skończył to spotkanie rzutami wolnymi, wcześniej arcyważną trójką. Na konferencji prasowej mówił tylko przez kilkanaście sekund tak.
Bardzo trudny mecz. Nasi rywale nie chcieli oddać nam tego zwycięstwa, dlatego cieszymy się, że udało się je wyrwać w tak kluczowym dla sezonu momencie.
I to bohater meczu, a teraz trener Stelmetu Enei BC Zielona Góra Andrzej Urlep, który zwracał uwagę na konferencji prasowej przede wszystkim na zmęczenie swojego zespołu, zwracał uwagę na to, ile jego zespół ostatnio podróżował.
Ja chcę pierwsze pogratulować zawodnikom, bo mieliśmy naprawdę bardzo trudny okres. W ciągu 96 godzin rozegraliśmy 3 mecze, prawie 2 nocy spędziliśmy w autobusie, także na pewno dla nas był to bardzo, bardzo trudny mecz. Myślę, że przez to, że było tyle zmęczenia, tyle rzeczy, popełniliśmy parę takich błędów, jakich na pewno nie powinniśmy popełnić, ale w końcówce przez bardzo ważny rzut Florensa wygraliśmy ten mecz. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego wyniku, ale naprawdę był bardzo ciężki mecz.
Tak mówi trener Andrzej Urlep. Teraz oddamy głos trenerowi zespołu, który mocno się wczoraj stawiał i postraszył bardzo mocno Stelmet. Zespołu bardzo silnego, Kinga Szczecin. Mindauga z Budzinauskas teraz u nas.
No, myślę, że naprawdę był mecz na dobrym poziomie. Obie zespoły pokazali naprawdę swoje mocne strony, co my potrafimy, co potrafi zespół Zielonej Góry. No, myślę, tu w końcówce to była trochę kwestii i szczęścia, trochę kwestii i takich małych detali, coś my mogliśmy zrobić lepiej. To zaburzyło nasze przegrane, ale naprawdę chcę pogratulować zespół Zielonej Góry, bo pokazali zupełnie inną stronę niż pokazali w ostatnich meczach. Naprawdę jestem dumny ze swojego zespołu, bo nawet tak dobrze dysponowany Stelmet dzisiaj miał wielkie problemy z nami. Naprawdę dobrze graliśmy. Dużo punktów nam rzucili na przykład Florence i Zamojski, ale to kosztem tego, że można powiedzieć, wyeminowaliśmy z gry Dragicewicza i Giecewiczusa, dlatego no, otworzyliśmy trochę innych zawodników, a wiadomo, Stelmet ma taki bardzo wyrównany skład, i także podjęliśmy takie ryzyko i musieliśmy na początku za to zapłacić. Kiedy już w drugiej połowie na przykład wyłączyliśmy z gry Zamojskiego, to naprawdę super mecz zagrał drugą połowę w Florence, który trafił naprawdę bardzo trudne rzuty. Dlatego tam nie mam pretensji do swoich zawodników. Oczywiście mogliśmy trochę lepiej zagrać w obronie przeciwko niemu, ale no cóż, myślę, że nieprzypadkowo wygrali. Teraz chyba wszyscy będą, nie wiem co gadali, myślę, że udowodniliśmy, że my nie wygrywamy przypadkowo w Anwilu. To nie Anwil słabo gra, to my zagraliśmy dobrze. Dzisiaj mieliśmy ogromne szanse wygrać tu. Po prostu gramy dobrą koszykówkę. troszeczkę jesteśmy gotowi na następny mecz. I mam nadzieję, że trochę więcej szczęścia i będziemy walczyć w playoffach.
No to teraz oddajemy głos zawodnikom. Strzelcom oddamy głos. Przemysław Zamoyski będzie mówił. Przemysław Zamoyski, który wczoraj kilkanaście minut spędził u fizjoterapeutów po spotkaniu. Okazało się, że w trakcie meczu dostał jakieś uderzenie w kolano. To kolano mu lekko spuchło. Z miną nietęgą wychodził z hali. Osobiście to mam taką nadzieję, że teraz po tych kolejnych chorobach czy urazach nic nie będzie poważniejszego Zamoyskiemu. Przypomnijmy, wczoraj graliśmy bez Sawowicza, wcześniej bez Krycaniuka, Kelati. Wiadomo, już jest po operacji, jego nie będziemy mieli. Gdzieś tam wcześniej James Florence przecież długo pauzował. No, w Stelmecie tych chorób troszeczkę było. Miejmy nadzieję, że z Przemysławem Zamoyskim wszystko będzie w porządku. Na razie rozmawiamy o meczu, a na koniec o tym jego kolanie jeszcze.
Przemysław Zamoyski, dzisiaj dramatyczne widowisko, ale wasze zwycięstwo. Jakie niuanse w końcówce właściwie decydowały?
Spokój przede wszystkim. Zawsze w tych końcówkach najważniejszy jest spokój. Wytrzymaliśmy. Adam miał tam osobisty rzut, pierwszy nie trafił, drugi trafił, byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że mogliśmy faulować. Na nasze nieszczęście był to faul przy rzucie za 3 punkty, więc dobrze, że Medlock nie trafił tego jednego wolnego i no i spokojnie jakoś tam dowieźliśmy na sam koniec to zwycięstwo i najważniejsze jest wygrana.
Natomiast mam wrażenie, że ciężko być spokojnym. Emocje się gotowały przy takim spotkaniu, gdzie ta szala przechylała się to w jedną, to w drugą stronę? Czy rzeczywiście czuliście, że spokój, my ten mecz weźmiemy?
King Szczecin to jest bardzo ofensywna drużyna i od kilku lat grają taką ofensywną koszykówkę szybką. Nam się dzisiaj nie udało ich spowolnić i myślę, że z tego główny problem był. Przede wszystkim też straty po naszej stronie. Popełnialiśmy głupie straty, dużo tych strat i nie szanowaliśmy piłki tak, jak powinniśmy. Jak już zbieraliśmy kilka punktów przewagi, to momentalnie traciliśmy i tak nie możemy grać. Musimy szanować tą piłkę dużo bardziej, bo teraz każdy mecz musi być wygrany aż do rundy playoff.
W pierwszej połowie to był mecz Stelmetu z Kingiem i Zamoyski z Kikowskim. Miałem wrażenie, panowie ambicjonalnie tak trochę podeszliście w pewnym momencie, bo takie się miało wrażenie, jak jeden ciachnął, to za chwilę drugi.
Ja z Pawłem się znamy bardzo długo, od młodzieńczych lat, mój rocznik, rywalizujemy od praktycznie szkoły podstawowej, także znam go długo. No, tak się akurat mecz ułożył. Ważne, że na sam koniec my wychodzimy zwycięsko z tego pojedynku i mamy kolejne zwycięstwo.
A niech pan powie, właściwie w drugiej połowie już się punktu chyba nie udało zdobyć, tak? Trudniej już było?
Nie było trudniej, też nie oddawałem rzutów, no, więc dokładnie. Nie można zdobyć punktów, jak się rzutów nie oddaje.
Ale obronka już pod Zamoyskiego, rozumiem, szła, tak?
Nie, zupełnie też nie tak się ułożył mecz. Ja też w pierwszej połowie dostałem w kolano, w drugiej połowie już tak biegałem troszeczkę na półmocy, nie mogłem dać wszystkiego z siebie, więc trener też troszeczkę mnie oszczędził i spokojnie. Najważniejsze, że na sam koniec my jesteśmy zwycięzcy, mamy wygraną i to się tylko liczy.
To chcę jeszcze jedno zapytać. Od czasu tej nowej zmiany, nowych czasów z terenu, nazwijmy to, minęły 4 mecze, gdzie tak się podobno dogadywaliście, że po 4 meczach będzie jakieś podsumowanie, jeżeli będzie potrzebne, to jeszcze rozmowy, tak? Czy to jest potrzebne, czy uważa pan, że zespół wskoczył jednak na lepszą ścieżkę, czy ciągle czegoś brakuje?
Uważam, że na pewno wskoczyliśmy na lepszą ścieżkę. Pokazuje po tych meczach, że graliśmy nieźle. Potrafiliśmy zbudować całkiem solidne przewagi, nawet w tym meczu w Ostrowie, gdzie przegraliśmy 8 punktami. Na samym początku mieliśmy prawie 15 punktów przewagi, więc no dobrze to wyglądało, tylko tak jak wcześniej rozmawialiśmy, panie Jacku, że no ta koncentracja nie była taka, jak powinna być przez 40 minut. Nie można grać 15-20 dobrze skupionym, a kolejne 20 rozluźnić się, bo myślimy, że jest 15 punktów przewagi, już się nic nie wydarzy. W koszykówce to jest 3-4 minuty i tą przewagę od razu możesz stracić, więc no musimy być bardziej uważni, bardziej skupieni i skoncentrowani do ostatniej minuty meczu.
Ostatnie pytanie, bo tak się trochę martwię, że wygraliście, a pan taki smutny trochę. Czy to kwestia tego kolana, w które pan dostał uderzenie? Coś poważnego się stało?
No, spuchło troszeczkę kolano i dało się troszeczkę płynu do środka, także no, mam nadzieję, że to się jakoś wchłonie. Będziemy chłodzić to cały czas lodem i jakoś mam nadzieję, że będzie lepiej do tej soboty.
No a teraz drugi strzelec, o którym już mówiłem dzisiaj, Paweł Kikowski, z taką łatwością oddawał rzuty i wpadały po nich trójki, że naprawdę ręce same składały się do oklasków, jak to się mówi przysłowiowo.
2 błędy mniej, może jeden i by było zwycięstwo jednak. No, Stelmet jest doświadczoną drużyną, mają zawodników z najwyższej klasy i z kadrowiczów różnych państw, więc naprawdę ciężko jest tu wygrać, szczególnie w tym budynku. My walczyliśmy do końca, no i cóż, no tak jak mówię, no dwie akcje lepsze i byśmy się cieszyli już pewnie z playoffów, a tak to jeszcze trzeba do Sopotu pojechać.
Właśnie się zastanawialiśmy, czy dzisiaj nie przegraliście tych playoffów. Jeszcze jest szansa, jeden mecz macie.
Tam mamy nie najgorsze chyba, z tego co wiem, wyniki małych punktów, tam małe mecze z tymi drużynami, co walczą o playoffy i teraz będziemy w Sopocie możliwe, że decydować o tym, czy kto wchodzi, kto nie wchodzi.
W pierwszej połowie szalał pan tutaj, tymi punktami rozbijał Stelmet, natomiast duża część drugiej połowy bez pańskich punktów do pewnego momentu, to maczak tak dał się panu we znaki?
No, to nie jest tak, że jedna osoba cię kryje, no to jest pięć osób pracuje na to. Jak zawodnik jakiś rzuca około 20 punktów w pierwszej połowie, no to bardzo ciężko to powtórzyć w drugiej. Tak samo my zrobiliśmy z Zamojskim, no, rzucił 21 do przerwy, a po przerwie nic. No, mi się udało jeszcze tam parę dorzucić, ale zawsze tak jest. No, jak jest strzelec gorący, no to wszystkie siły idą na niego.
Jeszcze proszę o ocenę Stelmetu, bo my tutaj się martwimy tym Stelmetem, że jest w kryzysie w dalszym ciągu, zwłaszcza jeśli chodzi o defensywę, a jak to wygląda z punktu widzenia przeciwnika Stelmetu, jak pan by określił ich dyspozycję i szansę na co właśnie ma Stelmet?
Ja uważam, że nie macie o czym co się martwić. No to, że nie są akurat wyjątkowo na pierwszym miejscu. W tamtym roku też nie byli na pierwszym
to
miejscu.
To nie chodzi o miejsce, tylko o grę, która czasami, jak to mówią, aż zęby bolą, jak ten Stelmet
no tak,
się męczy.
Ja wiem,
tak?
że tutaj kibice są przyzwyczajeni do tego, że Stelmet wygrywa 20 punktami i to wszystko pięknie wygląda, no ale jednak liga, jak widać, dość mocno ostro gra, zawsze na Stelmet się wszyscy dobrze szykują, więc to nie jest taka prosta gra. No, naprawdę jak jest się faworytem, to nie jest prosto grać. No. Zawsze wszyscy mówią, że musicie ich rozwalić, musicie to, tamto, a to nie jest tak prosto wyjść na parkiet, gdzie drużyna przeciwna daje z siebie wszystko, jest podkręcona na ten mecz i jeszcze kibice dodają swoje i zaczynają krzyczeć na nich, no to nie jest taka prosta sytuacja.
W tej czwóreczce gigantów nazwijmy to, bo tam wszyscy tak mówią, Anwilu, Stelmecie, Polskim Cukrze i Stali Ostrów, ja bym dorzucił jeszcze Roseradom, to w piątce w takim razie, jak pan by ustawił siły w tej chwili, czy szanse, jeśli chodzi o tytuł po prostu?
Ja bym powiedział tak, no Stelmet jest nadal mistrzem Polski. Póki ktoś go nie pokona w playoffach serii, dalej będzie mistrzem Polski. I takie jest moje zdanie. Dla mnie Stelmet dalej jest faworytem numer jeden.
A inni? To jest daleko, że tak jak pan mówi, zmniejszyła się ta nie wiem, przepaść, różnica między Stelmetem a resztą?
Ja myślę, że trochę się zmniejszyło to wszystko. Poza tym Stelmet też już gra od jakiegoś czasu podobnym zestawieniem ludzi, więc drużyny przeciwne już wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać.
No teraz jeszcze raz w naszym programie Filip Matczak. Mówiliśmy już o nim, że bardzo ładnie gry Pawła Kikowskiego. Od początku drugiej połowy biegał za Kikowskim i dość długo udawało się tego Kikowskiego powstrzymywać, więc o tę defensywę Fifiego dzisiaj teraz pytamy.
Jak się kryło Pawła Kikowskiego, bo to pan go chyba tam podmęczał tak fajnie, że w drugiej połowie długo nie mógł zdobyć punktu. Co? Ciężka robota?
Nie, no na pewno. Paweł jest świetnym zawodnikiem, świetnym strzelcem przede wszystkim. I niewiele miejsca potrzebuje, żeby oddać rzut. To było dzisiaj widać i w pierwszej połowie naprawdę strzelał, trafiał. Ja miałem za zadanie później, żeby go jakoś tam troszkę przyblokować. Myślę, że nie było to... Nie wyglądało to najgorzej, że trafił ten cholerny rzut, że tak powiem, w ostatnich sekundach trzeciej kwarty. No i potem jakoś znowu coś tam jeszcze mu powpadało. Takie było moje zadanie. Myślę, że jakoś tam troszkę, chociaż trochę mu utrudniłem to.
Zadanie ofensywne jakieś pan miał? Czy właściwie dostał pan nakaz lataj za Kiko i masz nie dopuścić do żadnego jego rzutu?
Znaczy, paniecku, ofensywnie. Jestem otwarty, mam coś, to mam to wziąć. To nie ma się co oszukiwać. To nie jest tak, że mam zakaz rzucania. Po prostu mam grać w koszykówkę i cieszyć się z tego i po prostu czytać. No wiadomo, że jestem jak w jakimś stopniu tam zadaniowcem i zaczyna się to wszystko, cała moja zabawa na boisku od obrony. I ja też czerpię z tego przyjemność. Wiadomo, później się też trochę ciężej gra w ataku, bo jednak trzeba dać naprawdę dużo w tej obronie, żeby niektórych zawodników zatrzymać
i potem w ataku nie jest tak, jakby się chciało, ale wszystko przyjdzie.
A na samo zakończenie jeszcze dzisiaj właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra Janusz Jasiński będzie nam mówił o proteście, który złożył Stelmet po wczorajszym spotkaniu. Poszło o sytuację z czwartej kwarty, kiedy sędzia uznał, że jeden z kibiców za bardzo, tak nam się wydaje, bo nie znamy dokładnie treści tego protestu, natomiast tak to wyglądało i tak wynika ze słów Janusza Jasińskiego. W każdym razie w sędziach prawdopodobnie miał pretensje o to, że jeden z kibiców, stojąc w sektorze dla kibiców, za bardzo wystawia z tego sektora prawdopodobnie flagę. W każdym razie pan sędzia zażyczył sobie usunięcia tego kibica, bo jeszcze panowie wdali się w utarczkę słowną i wyglądało na to, że sędzia otrzymał porcję słów dość ostrych. Pan Zbigniew, bo przecież znamy tego kibica, który jest na wszystkich meczach Stelmetu w Zielonej Górze, w pierwszym rzędzie, został w każdym razie w pewnym momencie wyprowadzony w miarę delikatnie przez ochronę z hali, ale kibice wściekli, bo sytuacja rzeczywiście była zaskakująca. Wściekły był też Janusz Jasiński. Dzisiaj zapytałem go o ten protest. Mówił, że nie będzie mówił dokładnie, co jest w treści protestu, zanim Liga się z nim nie zapozna, natomiast może powiedzieć, o co właściwie chodziło naszym działaczom. I to będzie ostatnia rozmowa, ostatnia wypowiedź w dzisiejszym Rzucie za Trzy. Ja jeszcze, zanim będzie tutaj Janusz Jasiński mówił, zaproszę na kolejne transmisje z kolejnych spotkań Stelmetu, a trzy mecze mamy piekielnie trudne. W sobotę w Zgorzelcu z Turowem o 18:00, w czwartek kolejny o 20:10 z Anwilem Włocławek gramy i z Polskim Cukrem Toruń o 17:45 w następną niedzielę 22 kwietnia. Piekielna to seria. Transmisje z tych wszystkich meczów u nas, a teraz Janusz Jasiński.
Przede wszystkim chodziło nam o jedno, że sędzia wyszedł poza zakres boiska i zaczął reagować na to, w jaki sposób jest prowadzony doping. W naszej hali, jak praktycznie w żadnej innej w Polsce, albo niewielu, warunki do kibicowania i do prowadzenia meczu są bardzo dobre. Nie jest nic, jeżeli chodzi o odległości od boiska, zaniżona, jak to w niektórych halach bywa. W związku z tym praktycznie rzecz biorąc, kilka metrów od boiska w Zielonej Górze nic się nie dzieje. Nikt nie chodzi, nikt nie przechodzi, nie ma jakichś wyjść ewakuacyjnych, nie ma siedzących kibiców. I kibice z klubu kibica, czyli tym bardziej ci, którzy poświęcają drużynie może pół swojego życia, którzy dopingują, którzy robią oprawy, którzy inwestują w to swoje życie, kibicowali, pomagając swojej drużynie. Mecz był napięty, był bardzo emocjonujący i jak zawsze próbowali dekoncentrować rzucających zawodników na kosz. W związku z tym, że sędzia widocznie z jakiegoś powodu wyprowadzony z równowagi, nie wiem przez kogo, bo wszyscy zawodnicy zachowywali się w tym meczu bardzo bardzo kulturalnie i jednej i drugiej drużyny. Przewinień technicznych praktycznie nie dostał nikt, bo nie dostał ani z jednej, ani z drugiej drużyny, ani jeden, ani drugi trener. Więc nie wiem, sędzia jak rozjuszony byk szukał chyba sobie po prostu innego celu, bo kibice zaczęli skandować niepochlebne opinie pod tytułem sędziów. Natomiast to jest część tego zawodu. Ktoś, kto podejmuje się roli sędziego, powinien być człowiekiem o wysokiej kulturze, ale przede wszystkim o bardzo, bardzo silnych nerwach, bo wiadomo, że on musi być obiektywny. Natomiast stał się z obiektywnego sędziego jakimś reżyserem w teatrze i po prostu wyprosił, czy usiłował najpierw sam, a potem przy udziale wezwanej ochrony i zabezpieczenia hali, kazał usunąć jednego z kibiców, bo inaczej nie będzie kontynuowany mecz. Z naszej strony jest to niedopuszczalne. Kibic kupił karnet, jest kibicem, jest w swojej strefie, nie zachowuje się wulgarnie i agresywnie, pomaga swojej drużynie i w związku z tym nie ma żadnych podstaw do tego, żeby go wyprosić. My oczywiście musieliśmy się ugiąć pod presją, dlatego że najprawdopodobniej gdybyśmy nie usunęli z ochroną i organizator, tutaj między innymi w tym zajściu też uczestniczył jako szef ochrony i organizator, pan Mariusz Kaczmarek, i on też miał bardzo niemiłą rozmowę z panem sędzią, który zachował się do niego wulgarnie. W związku z tym my na takie traktowanie sobie nie pozwolimy, bo na następnym meczu, jeżeli doping będzie za mocny i nie wiem, i Stelmet będzie wygrywał, to ktoś wyprosi na przykład cały sektor, bo dlaczego nie dwa sektory? Ja myślę, że klub kibica, szczególnie w Zielonej Górze, to jest bardzo kulturalny klub kibica, serca. Są to ludzie, którzy wkładają dużo serca, robią oprawy i są częścią tego widowiska. I życzyłbym sobie, żeby na innych halach też był doping tak kulturalny jak w Zielonej Górze, tak? Bo naprawdę tutaj tak jest, tak uważam, że w tym wypadku sędzia przekroczył swoje kompetencje i nie miał żadnego prawa, żeby tego kibica wyprosić. W związku z tym dlatego złożyliśmy protest.
Czy wy liczycie na jakoś ukaranie tego sędziego, czy chcecie zwrócić po prostu uwagę na problem szerzej? Czy...
Przede wszystkim nam chodzi o szersze tło, bo walczymy o to, żeby koszykówka wróciła na miejsce, w którym chcemy, żeby była. Czyli najbardziej ciekawe widowiska to jest mecz, to są napięcia, ale także to są kibice i to jest energia, która idzie z trybu. Jeżeli my będziemy pozwalać na to, że za chwilę zrobimy z hali filharmonię albo będziemy za chwilę karać, nie wiem, za doping głośniejszy, no to niestety zabijamy dyscyplinę. I w związku z tym ja też oglądam mecze NBA, oglądam Euroligę, oglądam różne inne rozgrywki, których najważniejszą częścią to jest właśnie kibic. Na kibica się zwraca najwięcej uwagi. Natomiast jeżeli liga będzie postępowała dalej w ten sposób, że będzie wyganiała kibiców z hali, to nie dziwmy się potem, że w większości hal to słychać pisk butów, bo tylu jest kibiców.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.